robimy Radio Wnet i łączymy się ze studiem w Kijowie. Paweł Bobołowicz po drugiej stronie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przyszłość Ukrainy. O przyszłości Ukrainy będzie decydować szczyt w Paryżu. Co o tym się mówi? Czy tym szczytem żyje Ukraina? I jakie decyzje tego szczytu, jakie mogą mieć konsekwencje? Jakie mogą być i jakie mogą mieć konsekwencje?
W najbliższy poniedziałek dojdzie rzeczywiście w Paryżu do spotkania w tak zwanym formacie normandzkim. Przypomnę, że to ten format, w którym spotykają się liderzy Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji. No i rzeczywiście mają rozmawiać na temat uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a to oznacza, że tak jak powiedziałeś, będą rozmawiać o przyszłości Ukrainy. Spotkanie w Paryżu będzie też okazją do pierwszego bezpośredniego spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do tej pory Zełenski i Putin rozmawiali ze sobą kilkakrotnie przez telefon. Rozmawiali też niedawno i prawdopodobnie ta rozmowa mogła dotyczyć też tego, co wydarzy się w Paryżu, chociaż oficjalne komunikaty zaprzeczały, żeby jakiekolwiek ustalenia wcześniejsze z Rosją na ten temat były. Portal Europejska Prawda zwraca uwagę, że Komanda Z, czyli to polityczne środowisko prezydenta Zełenskiego, unika informowania o stanowisku negocjacyjnym Ukrainy w tym stanowisku, z którym pojedzie do Paryża, a jednocześnie ukraińska opozycja i część opinii publicznej oczekuje od prezydenta Zełenskiego określenia tak zwanych czerwonych linii, czyli pozycji brzegowych, których Ukraina nie przekroczy. Jednak na przededniu właściwie tego spotkania Andrii Jermak, bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego, osoba, która odpowiada za sprawy związane z polityką międzynarodową, ale też odpowiedzialny za problematykę Donbasu, spotkał się w Londynie z europejskimi ekspertami i analitykami w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. I właśnie tam zdradził kilka takich informacji, które można uznać, że to są elementy stanowiska negocjacyjnego Ukrainy, z którym Ukraina jedzie do Paryża. Stwierdził przede wszystkim, że pierwszoplanowe jest pełne wstrzymanie ognia na Donbasie, wymiana jeńców i pełne wykonanie mińskich porozumień. No tutaj nie ma w tym nic nowego. O tym mówił też oficjalnie prezydent Ukrainy. Od początku twierdzi, że właśnie taki element działalności to co chce osiągnąć. Ale jednocześnie też podkreślił, że do tej pory ekipa Z, nowa ekipa polityczna na Ukrainie, nie podpisywała żadnych nowych dokumentów dotyczących kwestii porozumienia z Rosją, czy porozumienia, czy zakończenia też konfliktu na Donbasie, a wszystkie te ustalenia wynikają z zobowiązań poprzedniej ekipy politycznej. No z jednej strony w ten sposób wskazał na ciągłość tego stanowiska, z drugiej strony też w jakiś sposób zdjął odpowiedzialność z nowej ekipy za to, co może się wydarzyć i za te zobowiązania, które Ukraina na siebie może przyjąć. No między innymi właśnie takim zobowiązaniem jest kwestia przeprowadzenia wyborów samorządowych na całym terytorium Ukrainy, też na tych terenach okupowanych. I tutaj Jermak zdradził ważną sprawę, mianowicie powiedział, że wybory na całej Ukrainie, w tym na Donbasie, odbędą się 31 października 2020 roku. W tym kontekście podkreślił też, że Kijów jest gotowy do decentralizacji i może wprowadzić odpowiednie zmiany w konstytucji, ale nie zgodzi się na federalizację. No jest to jeden właśnie z warunków tak zwanych porozumień mińskich. Wybory na okupowanych terenach mają się odbyć według ukraińskiego prawa pod kontrolą OBWE. No i to też jest ten jeden z elementów tak zwanej formuły Steinmeiera. Wiadomo, że te wybory miałyby się odbyć w ten sposób, że najpierw by się odbyły, a później w zależności od tego, co o nich powie społeczność międzynarodowa i OBWE, czy były przeprowadzone w sposób zgodny z wymogami międzynarodowymi, jeżeli tak i zostaną uznane, wtedy też uznaje Ukraina. Ukraina w Paryżu prawdopodobnie zaproponuje też zmianę reprezentacji, sposobu reprezentacji okupowanych terenów Donbasu. Dotychczas przedstawiciele tak zwanych ludowych republik reprezentują w sposób nieformalny, bo Ukraina bezpośrednio z nimi nie rozmawia, dlatego są pośrednicy międzynarodowi, reprezentują właśnie te tak zwane ludowe republiki. Teraz mieliby ich zastąpić przedstawiciele poszczególnych rejonów Donbasu. Zarówno tych rejonów, które są pod kontrolą tak zwanych separatystów, ale też tych rejonów Donbasu, które kontroluje Ukraina. No i Jermak stwierdził, że wynika to z tego, że Kijów nie jest gotowy rozmawiać z tymi, których przecież nie uznaje też międzynarodowa wspólnota. Ukraina powinna też przyjąć ustawę o amnestii dla bojowników tak zwanych ludowych republik i według Jermaka taka ustawa może być przyjęta. Nie zakreślił jednak współpracownik prezydenta, kiedy się to wydarzy. Wiadomo jednak, że 31 grudnia przestanie funkcjonować ustawa o szczególnym statusie terenów Ługańskiego i Donieckiego obwodu, tych terenów, które są obecnie okupowane. Ten szczególny status miał być właśnie takim jednym z elementów kompromisu z bojownikami DNR i LNR, tak zwanych tych Republik Ludowych. Ta ustawa, jak przestanie funkcjonować, powinna zostać wprowadzona nowa ustawa. Miały się nad nią toczyć otwarte prace, tak zapowiadał to prezydent Zełenski, miała być w to włączona społeczność Ukrainy, ale takie prace się nie toczą. Teraz się mówi o tym, że ta ustawa, która obecnie funkcjonuje, może zostać przedłużona, ale Jermak stwierdził, że zostanie przedłużona, o ile zostanie osiągnięte jakieś porozumienie właśnie na tych rozmowach w ramach spotkania normandzkiego. Stwierdził też Jermak jednoznacznie, że z Rosji nie można zdjąć sankcji, dopóki w pełni nie zostanie przywrócona pełna integralność terytorialna Ukrainy. W tym kontekście też pojawiała się sprawa Krymu, chociaż ta sprawa Krymu w tych oficjalnych wypowiedziach coraz częściej jest na drugim planie. Ale Jermak też powiedział o bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie zarysował możliwość planu B, co się stanie, jeżeli Rosja nie zgodzi się na takie warunki. Otóż stwierdził, że Ukraina na Donbasie może postawić mur i zamrozić konflikt. Wcześniej prezydent Zełenski mówił, że z wojną na Donbas nie pójdzie. Wielu obserwatorów wytyka mu tą wypowiedź, mówiąc, że nie ma co iść z wojną na Donbas, bo tam z tą wojną przyszedł Putin, ale z drugiej strony ta wypowiedź bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego świadczy o tym, że jest rzeczywiście jakiś pomysł na to, co zrobić, jeżeli Rosja nie będzie chciała rozmawiać w Paryżu, jeżeli nie będzie chciała się zgodzić na te pokojowe warunki, no i że tym takim elementem nie będzie nie wojna, ale właśnie próba zamrożenia konfliktu i być może rzeczywiście próba postawienia muru na tych terenach, w których trwa konflikt. Przypomnę, że kwestia stawiania muru na granicy z Rosją nie jest nowa. Takie wysiłki już podejmował premier Jaceniuk, czyli trwają od 2014 roku. To budowa tych zapór, specjalnych ścian i tak dalej. Nie do końca jakoś na Ukrainie się udaje, no ale być może jest to rzeczywiście taki nowy element związany z tymi negocjacjami, które mają się odbyć w Paryżu i element, który w jakiś sposób pokazuje, że plan B istnieje. No na to wszystko, co się dzieje i na te zapowiedzi i na to, co może wydarzyć się w Paryżu, oczywiście już też zareagowała Rosja. Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, stwierdził, że przede wszystkim po spotkaniu normandzkim nie będzie żadnej umowy, która do czegokolwiek by zmuszała strony, czy miałaby jakiś taki charakter wiążący, że może być przyjęte stanowisko, no ale właśnie stanowisko to jest to, czego nie ma charakteru zobowiązującego. Jednocześnie na Ukrainie zapowiedziane są wielkie akcje protestacyjne. No, duża część społeczeństwa ukraińskiego, a przede wszystkim opozycja polityczna wobec tak zwanej komandy Z, czyli środowiska politycznego prezydenta, obawia się, do czego może dojść na tym spotkaniu w Paryżu. Już zapowiedziano na 8 grudnia, czyli dokładnie w przeddzień spotkania w Paryżu, wielką akcję Czerwone Linie dla Z, czyli to, czego prezydent Zełenski nie powinien przekroczyć. Akcja rozpocznie się na Majdanie, ale jednocześnie ma być też prowadzona akcja Warta na Bankowej. To z kolei organizuje Ruch Oporu Kapitulacji i to jest akcja, która ma mieć charakter taki bardziej już okupacyjny. Organizatorzy tej akcji wezwali uczestników, tych, którzy chcą przyjść, przyłączyć się do tej akcji, żeby wzięli ze sobą termosy, coś do jedzenia, ale też śpiwory. Wiadomo też, że gromadzą namioty, więc być może w Kijowie od niedzieli będzie się tworzyć coś, co znamy pod wyglądem Majdanu, tej takiej stałej akcji protestacyjnej. Ta akcja ma trwać dotąd, aż Zełenski powróci z Paryża, no i w zależności od rezultatów albo będzie kontynuowana, albo będzie zawieszona. No, Ukraińcy liczą jednak, że Ukraina się nie podda i że to, co zapadnie, jakie zapadną decyzje w Paryżu dla Ukrainy, będą korzystne. Jednocześnie poza tymi kwestiami politycznymi, tymi kwestiami związanymi z tym, co ma się wydarzyć na Donbasie, kwestiami związanymi z deokupacją Krymu, w tle są rozmowy, które być może też mają charakter bardzo ważny, a może najważniejszy dla Rosji, bo toczą się rozmowy dotyczące kwestii dostarczania gazu. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Wiedniu, w którym uczestniczyli ministrowie energii Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Stanowiska i informacje, komunikaty prasowe po tym spotkaniu wiedeńskim były różne ze strony ukraińskiej i ze strony rosyjskiej. Strona rosyjska mówiła o tym, że między innymi elementem rozmów była nie tylko kwestia tranzytu gazu przez Ukrainę, co wydaje się oczywiste, oczywiste, bo jest to ważny element i Ukraina przecież stara się i zabiega, i wspólnota międzynarodowa zabiega o to, żeby tranzyt gazu przez Ukrainę dalej trwał, ale że też była rozmowa na temat tego, co było do tej pory było tematem zakazanym i właściwie nie powinno się w ogóle odbyć, czyli dostarczanie gazu na Ukrainę. Przede wszystkim dlatego, że to by oznaczało chyba zamknięcie elementu w ogóle sankcji wobec Rosji, bo oznaczałoby normalne przywrócenie współpracy energetycznej ukraińsko-rosyjskiej, ale być może właśnie jest to jeden z tych elementów ważnych negocjacji, tych zakulisowych negocjacji, które toczą się też przed spotkaniem normandzkim, a też być może będą toczyły się w Paryżu. I to jest kwestia, czy Ukraina jest gotowa na to, żeby kupować gaz Federacji Rosyjskiej i za jaką cenę. Nie chcę tego tematu dzisiaj rozwijać bardziej. Przepraszam cię, Krzysztofie, za to i państwa, ale zapraszam do audycji, do programu wschodniego jutro o godzinie 10. Rozmawiałem na ten temat z Michałem Honczarem, prezesem Centrum Globalistyki Strategia XXI wieku, jednym z najlepszych ekspertów do spraw energetycznych na Ukrainie. I rzeczywiście to, o czym mówił pan Honczar, jest bardzo ciekawe i też jest bardzo interesujące z punktu widzenia interesów gazowych Polski. Także zapraszam do akurat kontynuacji tego wątku jutro w programie Wschodnim.
I my też do tego zachęcamy i zapraszamy. Program Wschodni o 10. Studio Kijów. Paweł Bobołowicz, dziękuję za korespondencję. I w Paryżu nie zrobisz z owca ryżu. To jest pierwsze przysłowie. A drugie, jak już znajdzie się prezydent Ukrainy, to jeszcze trzeba dojechać, a tam trwają protesty i strajki. Godzina 9.
Kuku,
czyli
kurier kulturalny.
Zakukała kukułeczka. Wojciech Piotr Kwiatek pojawił się w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana prezesa, drogi Krzysztofie. Tak, jak ty redaktorze, to ja prezesem. I witam oczywiście przede wszystkim naszych drogich, bezcennych, miejmy nadzieję, coraz bardziej licznych słuchaczy. Drodzy państwo, nie wiem, co się stało, że ta książka, o której chcę dzisiaj powiedzieć kilka zdań, pojawia się w naszej audycji kulturalnej dopiero teraz. Oczywiście pytanie powinno być skierowane do samego siebie. Cóż, po prostu dużo tego wychodzi na szczęście. Historia jest odkłamywana, jest odbrązawiana. W związku z tym czasami coś tam gdzieś umknie. A ta książka umknąć nam w żadnym wypadku nie powinna. Proszę mi pozwolić zacząć od króciusieńkiego cytatu. Chociaż miliony ludzi wymierały w strasznych warunkach, w tak zwanych obozach pracy, jednak Kołyma była miejscem prawdziwej eksterminacji. Ogólne określenie było krótkie. Kołyma to śmierć. Może wytrzymasz rok, najwyżej dwa, owszem, wytrzymasz więcej, jeżeli dostaniesz pracę w administracji obozu, ale tam dostają pracę prawie wyłącznie kryminaliści. Dla innych mróz dochodzący do minus 70 stopni, szkorbut, przymieranie głodem, bagnet lub kula strażnika. Te dwie ostatnie rzeczy to, proszę państwa, prawdziwe dobrodziejstwo w zaistniałej sytuacji, a fragment, który przed chwilą przeczytałem, pochodzi z książki wspomnieniowej nikogo innego, tylko samego generała Władysława Andersa, bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. Co to jest książka pod tytułem Kołyma? Praca zbiorowa, więc o autorach mówić tutaj pojedynczych nie będziemy. Może z jednym wyjątkiem, jak przytoczymy czyjąś relację, bo to jest po prostu zbiór dokumentów, czyli relacji ludzi, którzy przeszli przez piekło łagrów. Kołyma to termin wysoce umowny, bo to jest oczywiście najdłuższa rzeka tamtych rejonów, północno-wschodnich rejonów Związku Sowieckiego, ale tak naprawdę Kołymą nazywano cały ten obszar gułagu. Dla młodszych powiem gułag, skrót od głównej uprawlinie lagerej, to znaczy naczelny, główny zarząd obozów. Co to było? To był, proszę państwa, kolejny eksperyment Josifa Wissarionowicza, który miał sprawdzić, ile z człowieka można wycisnąć, co z człowieka można zrobić, jak dalece można go spożytkować dla dobra, szczęścia przyszłych pokoleń. Niedawno oglądałem dokumentalny film w telewizji o czymś bardzo podobnym, jeżeli chodzi o III Rzeszę Niemiecką. I tu i tam chodziło o to, żeby sprawdzić maksymalnie warunki i możliwości eksploatacji człowieka do deski, jak to się nieładnie mówi potocznie, do dechy. Niemcy robili to inaczej, Rosjanie robili to inaczej. Rosjanie przy tej okazji załatwiali sobie parę spraw, jak na przykład budowę słynnych wielkich budowli socjalizmu. Próbowali rzeki zawracać, góry prawie, że przenosić, to wszystko rękoma oczywiście więźniów kryminalnych, politycznych, przesiedleńców z różnych innych krajów i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, żeby to wszystko sprawdzić, to Niemcy na przykład stosowali marsze z plecakami obciążonymi kamieniami, a towarzysze radzieccy przeciwnie. Od razu do roboty posyłali. Nie zastanawiali się nad tym, czy człowiek wytrzyma, czy nie wytrzyma, tylko do roboty. Ile wytrzyma, tyle wytrzyma. Stanisław Michalkiewicz w jednym ze swoich dawniejszych komentarzy opowiadał, że Niemcy doszli w pewnym momencie do wniosku, a za nimi prawdopodobnie też i bolszewicy, że znacznie bardziej opłaca się człowieka wykorzystać jako niewolnika niż go zabić. Dlaczego? Bo z utylizacji zwłok ludzkich można było mieć najwyżej 8 marek. A jeżeli chodzi o pracę niewolniczą, no to ile się dało wycisnąć, tyle się dało wycisnąć, proszę państwa. I to była właśnie kołyma. W takiej pierwszej wklejce w tej książce mamy tutaj bardzo interesujący materiał poglądowy. Mianowicie, jak powiedziałem, jest to rozkładówka, czyli strona prawa, strona lewa. Na dole jest obrazeczek dzisiejszej Polski, o wymiarach takich prawdopodobnie, jak ja wiem, 3,5 na 3,5 centymetra. Polska ma taki kształt kolisty, łatwo sobie to wszystko mniej więcej policzyć. Natomiast trudno ogarnąć to, co jest wyżej, a wyżej jest ZSRR i wyżej są te główne rejony eksterminacji więźniów politycznych, ludzi nieprawomyślnych i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, że Polska znalazłaby się na obszarze dzisiaj tak zwanego Magadanu. Czyli niewielkiej części tego, co się nazywało archipelag Gułag, a tak naprawdę to archipelag Gułag, tutaj są pozaznaczane ważniejsze obozy, jest ich bardzo dużo, bardzo, bardzo. Okolice Kazania, okolice Permu, Kijowa, Kiszyniowa, Baku, Tbilisi, raj na ziemi, prawda, a tu Gułag. Nowosybirska, no to już zrozumiemy, Peczory, no i Kołyma, Magadan, Jakuck, Chabarowsk, Władywostok. ZSRR to był w zasadzie jeden wielki gułag. I teraz, proszę państwa, na koniec, żeby przybliżyć, jak powiedziałem, to jest zbiór relacji. To jest zbiór relacji, tutaj zaznaczone jest od razu na okładce książki. Kołyma, Polacy w sowieckich łagrach. Bez komentarza, wspomnienia i dokumenty. I rzeczywiście tak to jest. Jest rzeczą zdumiewającą, że taką książkę czyta się z pasją, że taką książkę ma się ochotę czytać. Są tu opisane rzeczy okropne po prostu. Takie, że czasami trudno sobie wyobrazić. Człowiek przemarnie na przystanku autobusowym i przeklina i zaraz lekarstwa tego, a tam przerywano pracę nie wcześniej niż przy minus 54 stopniach. Ludzie byli ubrani tak, jak byli ubrani, jedli to, co jedli i tak dalej, i tak dalej. Proszę posłuchać relacji pani, która nazywa się Leonarda Obuchowska i relacja nosi tytuł Białe Piekło. I należy rozumieć, że tej kobiecie, jak wszystkim autorom tych relacji w tej książce, udało się na szczęście Białe Piekło przeżyć. Wysadzono nas przed wielką bramą łagru i tu rozegrała się dziwna scena, bo ustawiło się przed nią mnóstwo osobników z nożami w rękach. Pozabierali nam wszystko to, co jeszcze ktoś posiadał, odzierając prawie do naga. Po kąpieli dano nam znów trochę starych, ale ciepłych ciuchów i po przespaniu w tym łagrze jednej nocy załadowano nas na statek towarowy, niczym bydlęta i wieziono w kierunku Magadan. Podróż trwała ponad jeden miesiąc. Tu znów były tysiące ludzi różnych narodowości, razem mężczyźni i kobiety. Przez cały okres tej podróży statkiem wszyscy byli chorzy na tak zwaną chorobę morską. Ludzie nic nie mogli jeść, tylko leżeli, a ci, co byli słabi, kolejno umierali. Do miejsca docelowego przywieziono prawie samych trupów, a nie żywych ludzi. I kawałeczek dalej, jak już na miejscu, jak już się tam towarzystwo rozlokowało, czasie marszu do pracy nie można było rozmawiać ani śmiać się, bo za to kazano nam przez pewien czas leżeć na śniegu i mrozie. W barakach miały miejsce okropne kradzieże. Korespondencja była kontrolowana i to, co uważano za niewskazane, było skreślane lub zamazywane. Do pracy chodziliśmy pieszo z 8 km na mrozie minus 50 stopni Celsjusza i w śniegu. Dostawało się trochę lepsze jedzenie, jeżeli wypracowało się normę w lesie lub ponad normę. Tutaj dodam z innej lektury, z innych doświadczeń, że w lesie, ci co pracowali w lesie, to te brygady lesorubów, to głównie byli mężczyźni, ale okazuje się, że nie wyłącznie. W tym wypadku dawali też trochę lepsze ubranie. Kto nie wykonał normy w określonym czasie, to musiał zostawać dłużej. Praca odbywała się pod okiem strażników, a były to potwory, nie ludzie. Z powodu złego wyżywienia chodziliśmy puchnięci i ledwo żywi, a w pracy wymagali. Ludzie umierali więc jak muchy. Podmrażane kończyny nóg, rąk, uszy. Jeżeli komuś zachciało się iść do lekarza, a taki był dla proformy, tu cytat, dla proformy, to on od razu tylko pytał, jaki duży wyrok. Jeżeli ktoś podał, że od 10 do 25 lat, to w ogóle nie rozmawiał. Z góry wiedział, że chory tego nie przeżyje. Proszę Państwa, myślę, że to, że tę książkę chce się czytać, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, że ogromny ludzki heroizm, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest, no to są po prostu fakty i jeszcze raz fakty. Bardzo polecam. Kołyma, Polacy w sowieckich łagrach. A sygnaturka oznacza jak zwykle aforyzm na tydzień. I tym razem jest taki. Bardzo istotny, bardzo ważny z punktu widzenia dzisiejszych czasów. Na oburzenie moralne składa się 2% moralności, 48% oburzenia i 50% zawiści. Tak powiedział jeden z największych aktorów kina światowego, Vittorio De Sica. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo przepraszam za takie różne chybnięcia. Raz jestem, raz nie ma mnie. Rzeczywiście mam nadzieję, że wreszcie ja się kiedyś ustabilizuję zdrowotnie, ale to pewnie troszkę jeszcze potrwa. Piękne dzięki, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Wojciech Piotr Kwiatek w studio w budynku Pasty, a gdzieś w niedalekim Dublinie Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Kłaniam się serdecznie. Mikołajowa.
Jesteś gotowy? Czy przyszedł do ciebie święty Mikołaj? Czy nie zapomniał o kimś, kto żyje w studiu 37 gdzieś na wyspie?
Drogi Krzysztofie, wiesz, że bywam bardziej niż niegrzeczny, więc jak zwykle Mikołaj ominął zdecydowanym łukiem studio 37, nawet nie oglądając się.
Nie przyniósł ci nawet rózgi?
No, rózga to standardowo stoi w każdym kącie, więc standard.
W jednym kącie rózga stała i serdecznie zawołała. Za chwilę zawoła studio Dublin i Tomasza Wybranowskiego, a my jeszcze powiemy Państwu następujące rzeczy. W sobotę, nie wiem, czy następujące rzeczy, komunikaty. W sobotę 7 grudnia o godzinie 10 zapraszamy do Akademii Wnet. Wykład pod tytułem Źródła kryzysu w Kościele poprowadzi ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Zapisy pod adresem akademia@radiownet.pl. Targ przy ulicy Emilii Plater jutro będzie. Emilii Plater 29 łamane na 31, ale już zapraszamy my Państwa na jarmark w Wnet, świąteczny wielki jarmark Wnet w Koneserze 21-22 grudnia. Oczywiście więcej informacji będzie w Radiu Wnet na zegarze 9.13. Dariusz Konkol od godziny 6 realizuje programy w Radiu Wnet. Jan Olencki był wydawcą, za chwilę Tomasz Wybranowski, Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia. Proszę słuchać Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2 i www.wnet.fm na całym świecie.